Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo gorąco witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Naszym gościem w dniu dzisiejszym jest ksiądz dr Jarosław Szymczak. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz dr Jarosław Szymczak, kapłan diecezji szczecińsko-kamieńskiej, członek Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny, wykładowca Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, prezes działającej przy Instytucie Fundacji Pomoc Rodzinie, duszpasterz, spowiednik, doradca małżeński, rodzinny, autor publikacji z zakresu małżeństwa i rodziny. Dzisiaj wnikliwie przygotowany do programu na temat relacji i ich rola w małżeństwie i rodzinie. Z tego, co zorientowaliśmy się przed programem, rozmawiać będziemy nade wszystko o pielęgnowaniu więzi w takich trzech głównych tematach: troska o relacje małżeńskie, relacje małżeńskie a rodzicielstwo, relacje małżeńskie w sytuacjach kryzysowych. Dlaczego w tym temacie relacje i ich rola w małżeństwie i rodzinie rozpoczynamy od pielęgnowania więzi?
To może dlatego, że cały dzisiejszy świat ciągle nam mówi o konieczności podnoszenia naszych kwalifikacji, o tym, że musimy się rozwijać, że jeśli choćby nauczyciel podejmuje swoją drogę rozwoju jak nauczycielskiego, to musi co chwilę zdobywać kwalifikacje, podnosić te kwalifikacje. Zresztą w każdym zawodzie lekarze zdobywają rocznie ileś tam punktów, żeby udowodnić, że starają się o rozwój. Natomiast wydaje nam się, że relacje małżeńskie są jakoś tak pozostawione poza tym programem rozwoju, zdobywania pewnych umiejętności, że dochodzi się do wniosku, że skoro pochodzę z rodziny, to wiem, jak relacje małżeńskie i rodzinne wyglądają, że skoro kochamy się, to wszystko będzie dobrze. I czasem tylko się mówi tak, no to wiemy, jakie rodzice popełnili błędy, to będziemy tych błędów unikać. No, tak to wszystko zostawiamy trochę na żywioł. No i potem, jeśli to jest zostawione na żywioł, no to dochodzi coraz częściej niestety do tego, o czym nam mówią niestety bardzo smutne statystyki o ilości rozwodów w Polsce, które niestety rosną, że dochodzi się do wniosku, że skoro nam się nie udaje, miłości już nie ma, no to jest pora na rozwód, trzeba zmienić partnera. Lub też w takiej, powiedzmy, bardziej tradycyjnej wersji, jej wszystkie małżeństwa przeżywają problemy, wszędzie jest to samo, w związku z tym to nie ma co się rozwodzić, ale po prostu sobie będziemy jakoś tam trwali, minimalizując te skutki tego kryzysu. I ludzie się poświęcają albo karierze na zewnątrz, albo wchodzą tylko, zmieniają jakby status, przestają być małżonkami, stają się tylko i wyłącznie rodzicami. Są razem dla dobra dzieci. I stąd też nasze doświadczenie Instytutu Studiów nad Rodziną, między innymi jednym z takich pomysłów naszego założyciela, świętej pamięci księdza arcybiskupa Majdańskiego, była troska o to, żeby ten obszar otoczyć bardzo szczególną opieką naukową, żeby pomóc ludziom, stworzyć środowisko, gdzie się mogą uczyć tego, czym małżeństwo i rodzina jest i jak należy w tej rodzinie relacje pielęgnować. A można je pielęgnować. Można im poświęcić sporo troski i z niezwykłą efektywnością. Tak? To każdy tutaj zainwestowana chwila w troskę o swoje relacje przynosi niezwykłe owoce.
Troska o relacje małżeńskie to pierwszy z tych elementów, które ksiądz podejmuje, mówiąc o pielęgnowaniu więzi. Można powiedzieć, że rzecz bardzo istotna, aby te więzi pielęgnować i to nie pielęgnować na chybił trafi, bo się można pomylić, można drugą osobę zranić. Nie wystarczy to, o czym ksiądz przed chwileczką powiedział, wyjść z rodziny, żeby stworzyć dobrą rodzinę, z dobrej rodziny, bo czasem można wyjść ze złej rodziny i stworzyć rodzinę dobrą, świętą. Trzeba się uczyć, jak troszczyć się o te relacje małżeńskie.
Takim pierwszym przedmiotem troski powinna być troska o relacje pomiędzy mężem i żoną. Czyli gdybyśmy tutaj sięgnęli do familiaris consortio, do adhortacji apostolskiej o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, to tam sługa Boży Jan Paweł II zostawił w takich czterech zadaniach. Najpierw to jest pierwszym podstawowym zadaniem to jest tworzenie wspólnoty osób, czyli troska o tę podstawową relację ja plus ty, czyli coś zupełnie nowego staje się my. Drugim obszarem, drugim takim zadaniem pracy powinna być służba życiu, czyli ten moment, w którym małżonkowie stają się rodzicami. Ale potem jest jeszcze trzeci wymiar, bardzo istotny, to jest ten moment odpowiedzialności społecznej. Jesteśmy członkami konkretnego narodu, jesteśmy w konkretnej ojczyźnie, mamy pewne zobowiązania wobec naszego narodu, wobec naszej ojczyzny. Więc jest to także troska, jest to także konieczność służby. No i tutaj mamy właśnie ten moment, w którym jest rozwój osobisty, kariera i tak dalej. I wtedy znowu trzeba upilnować tego, żeby w tym rozwoju zewnętrznym, tym udzielaniu się zewnętrznym, jednocześnie znowu pilnować tych relacji małżeńskich. Bardzo często można spotkać taki model małżeński, w którym w momencie, kiedy stali się rodzicami, odwieszają swoje małżeństwo na półkę. No wrócimy do pielęgnowania naszych relacji małżeńskich za chwilę, a teraz to się koncentrujemy na tym, żeby dobrze wychować dzieci, bo dzieci wymagają dużo troski. I stąd też przy tej refleksji sługi Bożego Jana Pawła II myśmy bardzo konsekwentnie podeszli do tych wyznaczonych przez Familiaris Consortio obszarów. Zaczęliśmy budować programy wokół właśnie tych zadań. I ten pierwszy, ten najbardziej podstawowy wymiar życia każdego małżeństwa i każdej rodziny, to jest ja plus ty, czyli my. I to jest właśnie tutaj takie wyszczególnione obszary, to jest najpierw praca nad sobą. W małżeństwie nie pracujemy nad drugą osobą, nie mąż pracuje nad żoną, a żona nad mężem, tylko każdy pracuje nad sobą, ponieważ ma dużo rzeczy do przepracowania, to znaczy wnosi siebie. To znaczy jeżeli istotą miłości jest dar z siebie, całkowity, bezinteresowny, no to mogę pracować nad tym.
Bardziej doskonałym darem dla drugiej osoby.
Prawda? Tak. I wtedy wiedząc, co jeszcze mogę zrobić, to są moje słabości, to są moje ograniczenia, ale nad tym mogę pracować. Więc pierwsze to jest jakby rozpoznanie, że istota to jest praca nad sobą samym. Drugim takim mocnym obszarem pracy w relacji małżeńskiej jest wyznaczanie wspólnych celów. Gdybyśmy sięgnęli do miłości i odpowiedzialności Karola Wojtyły, która to książka w tym roku ma swój jubileusz, bo jest 50 lat od jej wydania. To gdybyśmy tak gruntownie przestudiowali jeszcze raz miłość i odpowiedzialność, to przekonalibyśmy się, że Ojciec Święty, czy wtedy Karol Wojtyła, bardzo obrazowo przedstawił to, co się dzieje pomiędzy mężczyzną i kobietą, którzy się poznają i chcą stworzyć małżeństwo. Że najpierw jest coś, co nazwał miłością jednostronną. To znaczy jest ten moment zachwytu mężczyzny nad kobietą, czy też moment zachwytu kobiety nad mężczyzną. Ale w początkach jest często tak, że to jest miłość jednostronna. Druga strona nawet nie wie, że jest przedmiotem takiego zachwytu. I pojawia się ten drugi moment, w którym mamy miłość do czynienia z miłością dwustronną, kiedy on i ona już wtedy razem na siebie spoglądają z upodobaniem i pragną być ze sobą. I wydawałoby się, że miłość dwustronna już wystarczy do zbudowania małżeństwa, ale właśnie Karol Wojtyła mówi, że nie, że to jest jeszcze za mało. Mimo tego, że są na siebie ukierunkowani, to mówi nie, dopiero potrzebne jest jeszcze jeden element dodatkowy. Potrzeba miłości nie dwustronnej, a miłości wzajemnej. A miłość wzajemna się pojawia wtedy, kiedy jest upodobanie we wspólnym dobru. Dobru, które jest większe niż oni sami. Dobro, które powoduje, że stają obok siebie i zmierzają do jakiegoś dobra. I tutaj Karol Wojtyła powołuje się na naukę Arystotelesa, który mówił o tym, że istotny jest poziom czy jakość tego dobra. Jeżeli dobro będzie, nie wiem, hedonistyczne, no to skonsumowanie takich wartości hedonistycznych spowoduje, że no, będziemy mieli dwa egoizmy, które się wzajemnie konsumują. Jeżeli byśmy zbudowali na wartościach witalnych, no to one też nie dadzą możliwości zbudowania długiego związku, ale jeżeli już budujemy na wartościach duchowych, czyli na naszej rozumności, na naszej wolności, na tej naszej zdolności do tworzenia relacji, pielęgnowania tych relacji, jeżeli budujemy na wartościach już absolutnych, jakim jest Pan Bóg, jakim jest nasza relacja z Nim, jakim jest troska o życie wewnętrzne. No to tutaj mówimy już w takim razie o tym poziomie dobra wspólnego, które potrafi ich przenieść nie tylko przez życie, ale i ku wieczności. Tak? Oni wtedy mogą się cieszyć tym, że ta ich relacja jest praktycznie nie do skończenia, bo te wartości są ciągle większe niż oni. Więc tutaj jest ogromnym, istotnym elementem właśnie ta umiejętność precyzowania wspólnych celów. Proszę Państwa, gdybyśmy sobie wyobrazili taką sytuację, że mamy dwie bardzo istotne wartości w życiu obecne, możemy różnie je hierarchizować, ale powiedzmy, że dla kogoś taką pierwszą wartością jest punktualność, ponieważ to jest wyraz szacunku drugiego człowieka, no, trzeba być punktualnie, więc mamy męża, który jest bardzo nastawiony na punktualność. I mamy żonę, dla której zdecydowanie większą wartością jest troska o ład, o piękno. Ten dom musi być piękny. I teraz mamy sytuację, trzeba wyjść do kościoła albo do przyjaciół. No i mąż mówi, kochanie, czas, musimy wychodzić. Żona mówi, czekaj, tylko tutaj to schowam do zmywarki, tu już tylko to ogarnę, poustawiam krzesła czy coś tam, no bo musi być pięknie, jak wrócimy do domu. Mąż mówi, czas, musimy wychodzić, bo jest nastawiony na punktualność. A ona mówi, no ale już tutaj już tylko kończę i tak dalej. No i potem mamy napięcie po jednej, po drugiej stronie. Nie popędzaj mnie, bo ty tak nie szanujesz czasu. Więc mamy na przykład piękne dwie wartości, tylko że są inaczej ustawione, gdy chodzi o priorytet. Więc dlatego też ogromnym zadaniem dla małżonków jest precyzowanie wspólnych celów i określanie tych swoich wartości, na których chcą budować. Kiedyś młoda para narzeczeńska wybrała się na takie katechezy przedmałżeńskie. Jednym z zadań było określenie spośród wielu, wielu wartości, wybierz te, które są najbardziej fundamentalne dla ciebie. I należało wybrać 5 wartości. Więc poszli do osobnych pokoi, ona zaznaczyła swoich 5 wartości, zaznaczyła swoich 5 wartości, no potem się mieli, no potem jeszcze mieli nazwać, to znaczy określić, ponumerować numer pierwszy, numer drugi, czyli ułożyć to w jakiejś kolejności. Kiedy wrócili do siebie po tej chwili przerwy, jakież było ich zdumienie, gdy okazało się, że spośród tych wielu wartości wybrali dokładnie te same 5. Mało tego, one dokładnie odpowiadały sobie, gdy chodzi o kolejność. Jakim to jest wyposażeniem dla ich przyszłego małżeństwa? No, ta świadomość, że tymi samymi wartościami żyją, że te same wartości pielęgnują w swoim życiu, że te same wartości są nawet tak samo ułożone. Jaki to daje im bardzo spójny model wychowawczy dla ich dziecka, które w przyszłości przyjdzie, tak? Kiedy mama i tata nie mają rozbieżności, jak mówią, żyją tymi samymi wartościami, więc takim obszarem pracy powinno być właśnie precyzowanie wspólnych celów.
Tak, zasłuchany. Dotknęliśmy też tego okresu przedmałżeńskiego, kurs przedmałżeński. Doskonale wiemy, jaką on pełni rolę, jak jest ważny, istotny, ale wiemy, że nie wystarczy przeżyć jeden czy drugi kurs małżeński, nawet rekolekcje przedmałżeńskie i już od razu jest się przygotowanym do życia małżeńskiego, życia rodzinnego. Ale na bazie tego, co usłyszeliśmy przed chwilą z ust księdza doktora Jarosława, zapisałem poznać siebie. Bardzo często, czy też to narzeczenie, czy małżonkowie ukierunkowani są, żeby poznać nade wszystko drugą osobę. Ja ją muszę poznać i na tym często buduje się szczęście bądź brak tego szczęścia we wzajemnym życiu dalszym. A okazuje się, że też istotnym, nie wiem czy bardziej czy mniej, trudno mi to ocenić, dlatego z tym pytaniem też jakoś kieruję się do księdza doktora, jaką rolę pełni to poznanie siebie we wzajemnych relacjach. To właśnie poznanie, co jest dla mnie fundamentalne, jakie są dla mnie wartości istotne, jakie cele chcę realizować poprzez małżeństwo, czy ja jestem właśnie na poziomie tylko i wyłącznie witalności, czy już wyszedłem na ten poziom duchowy, a może niestety jestem na tym poziomie takim egoistycznym, hedonistycznym tylko i wyłącznie. Mhm.
Tak, ojciec też otwiera ogromny obszar. Okazuje się przez tyle lat pracy w Instytucie Studiów nad Rodziną, też dzieląc to doświadczenie z moimi współbraćmi we wspólnocie, w Instytucie Świętej Rodziny. Jeden z moich braci jest egzorcystą, posługuje w tych naszych domach. I bardzo często się... kiedy pomagamy parze w jakimś dużym kryzysie, to się okazuje, że ten brak świadomości nie tylko siebie, to znaczy swoich ograniczeń, swoich mocnych, słabych stron, ale bardzo często ci ludzie też niosą ze sobą całą historię swoich przodków. Historię nieprzepracowanych słabości, które się ciągną. Tak? No, to powiedzmy dla nas jakby najbardziej oczywiste jest, jakim zranieniem jest choroba alkoholowa. Tak? Kiedy ta osoba dotknięta alkoholizmem mamy, czy taty, czy obojga swoich rodziców, no, idzie z takim piętnem. Tak? No, już pojawiają się terapie dorosłych dzieci alkoholików, że to się już dzisiaj kwalifikuje do jakiejś pomocy. Ale jakim zranieniem jest bycie opuszczonym przez tatę czy mamę i rozwód rodziców. Kiedy ten młody człowiek w początkach swojego życia nagle zaczyna mu brakować mamy czy brakować taty, bo i tak bywa, że czasem mama zostawia dziecko i odchodzi, budując sobie jakąś tam nową relację, czy też mąż odchodzi, buduje swoją nową relację i to dziecko jest gdzieś zostawione na marginesie. Ile jest takich rzeczy, które ludzie ciągną za sobą, gdy chodzi o historię swojej rodziny. Oczywiście tutaj bardzo zachęcamy do tego, żeby bardziej na kolanach, czyli bardziej w obecności Pana Boga, jednak zmierzyć się też z historią swojej rodziny. Po pierwsze, by na kolanach podziękować za to wszelkie dobro, które otrzymaliśmy, za przykład wierności rodziców, za ich miłość, za to, że no, żyliśmy w takim klimacie cudownej, pięknej, czystej miłości rodziców. Ale czasem też na tych kolanach trzeba przeprosić za niewierności, za aborcje, za rozwody, za alkoholizm, za inne jakieś czy niemoralne, czy takie no, świadczące o tym, że zabrakło tej pracy, która no, ma pięknie wyposażyć. No, zresztą to też tłumaczymy na tych naszych programach rozwoju relacji małżeńskich, że najlepszym przygotowaniem, wyposażeniem dzieci w przyszłość jest dzisiaj praca rodziców na tym, żeby wyposażyć je w najpiękniejsze wartości, czyli cały czas praca nad sobą. No i to jest oczywiście poznanie, czyli no zachęcamy tutaj do jednak stałego konfesjonału, do stałej spowiedzi, do posiadania stałego spowiednika czy kierownika duchowego, żeby troszczyć się o to, co ojciec powiedział, żeby ten dar był coraz piękniejszy. To mogę dać i to mogę nieustannie poprawiać.
W tej trosce o relacje małżeńskie już stwierdziliśmy, że jest to praca na całe życie. Że jest to praca nad sobą samym, że jest to też precyzowanie wspólnych celów, jest to ten dar z siebie. Oczywiście to wzajemne, wspólne planowanie czasu, tej przestrzeni, w której żyjemy, która też jest przestrzenią wzajemnego rozwoju, ale też tego rozwoju indywidualnego poszczególnych małżonków. Czy nam, kapłanom, wypada mówić o pielęgnowaniu czułości i intymności małżeńskiej?
No, wypada, chociaż należy to robić z największym taktem. Natomiast na pewno należy pomagać małżonkom, uświadamiać im, jak ta dziedzina także jest niezwykle ważna, gdy chodzi o stan ich jakości relacji małżeńskiej. No myślę tutaj zwłaszcza o tym, co jest dzisiaj współcześnie największym zagrożeniem, właśnie gdy chodzi o intymność, właśnie gdy chodzi o czułość, to jest w mediach wszędzie obecna niesamowita promocja wygodnego stylu życia, jakiego utylitaryzmu, posługiwania się drugim człowiekiem jako środkiem do celu. Chciałbym powiedzieć wręcz nachalną, tak, ale na pewno jest to strasznie silna presja sugerowania antykoncepcji. I stąd też powiedzmy ten wymiar jest dla nas bardzo istotnym wymiarem, żeby ciągle ludziom mówić o tym, jakie spustoszenie wywołuje w relacjach małżeńskich podjęcie antykoncepcji. Wtedy mamy zakwestionowanie do tego, co jest istotą miłości, czyli dar z siebie. Dar z siebie, który powinien mieć takie dwa warunki. Powinien być całkowity i powinien być bezwarunkowy. I tutaj nie ma całkowitości przy antykoncepcji, bo mówi mężczyzna, chce tylko część ciebie, to znaczy ten, nie wiem, wymiar oblubieńczy, nie chce twojego macierzyństwa, czy też kobieta mówi mężczyźnie, nie chce twojego ojcostwa potencjalnego, a chce tylko i wyłącznie twoją męskość. Więc nie ma całkowitości i nie ma bezwarunkowości. Znaczy, będę z tobą pod warunkiem, że nie zrobisz mnie ojcem. Będę z tobą pod warunkiem, że nie zrobisz mnie matką. I tutaj ludzie wchodzą w tak zwane zabezpieczenia, tak? No bo antykoncepcja ma zabezpieczyć, ale wchodzą w zabezpieczenia, które nigdy
nie dają bezpieczeństwa.
Nie dają bezpieczeństwa. Znaczy bezpieczeństwo tylko płynie z tego, że się jest bardzo kochaną przez męża i że się odbiera niezwykłą, tak, tą wierność, oddanie ze strony żony. To tylko na tym, co jest jakością ich relacji, można zbudować otwartość na dziecko. Antykoncepcja zamyka. To jest pierwszy, to jest ten wymiar, że mamy brak prawdziwego daru z siebie. Potem mamy koncentrację na przyjemności, czyli ta druga osoba, tak mimowolnie, musi stać się tylko i wyłącznie środkiem do celu. Nie możemy traktować jej osobowo, jako partnera, jako współtwórcę, tylko musimy się nią posłużyć, no bo jeżeli jest polowanie na przyjemność, to niestety przyjemność ma to do siebie, że jest zawsze indywidualna. Nie ma przyjemności wspólnej. No. Od zwykłego, nie wiem, słodzę czy nie słodzę, tak? Ktoś lubi słodzoną, ktoś lubi niesłodzoną herbatę. Dla kogoś to będzie kwestia, czy jest wystarczająco soli, czy za mało soli w potrawie. A co dopiero tutaj, kiedy dotyczy to przyjemności cielesnej, która musi być z natury swojej zindywidualizowana, więc budowanie na przyjemności nie może być budowanie na wspólnocie, tylko no, to jedyna rzecz, do której można doprowadzić, to jest harmonizowanie egoizmu. Czyli no, potroszczymy się o to, żeby oba egoizmy dostały mniej więcej porówno, ale co można zbudować na zharmonizowanych egoizmach? No, znaczy, no, nie ma tutaj możliwości.
Czyli wciąż wracamy do tej relacji ja plus ty równa się my, i troska o drugą osobę, aby stworzyć wspólne my, czyli wspólne małżeństwo, czyli wspólnotę, która określana jest w Piśmie Świętym, że staną się jednym ciałem.
Tak.
Wszystko pięknie brzmi, chociaż no, patrzymy na to, na ten współczesny świat, promowanie przedmiotowego obrazu człowieka, przedmiotowych relacji, też świat chce nas zwolnić z jakiegokolwiek bądź wysiłku. Wszystko gotowe, wszystko jakoś się rozwiąże. Czy jest możliwe małżeństwo bez wysiłku, małżeństwo bez problemów, małżeństwo bez wzajemnego zmagania się z sobą, tylko słodycz, tylko różowe barwy i tylko deser?
Tak, w filmie. To jest możliwe.
A w życiu?
W życiu nie. Nie ma, tak. To jest. Miłość jest. Nie jest niczym gotowym w nas. Miłość jest relacją. W związku z tym ona będzie zawsze wymagała od nas bardzo aktywnego zaangażowania się. A dzisiaj współczesny świat, ze względu na to, że wszystko redukuje do przyjemności, wszystko redukuje do utylitaryzmu, do takiego właśnie przyjemnościowego podchodzenia do życia. W związku z tym też ogranicza się, redukuje się miłość do uczucia. A jest uczucie, no to jest małżeństwo. Kończy się uczucie, no to małżeństwo się musi rozpaść. Uczucie jest bardzo ważnym elementem. Trzeba się o nie troszczyć, ale uczucie to nie jest wszystko. Mamy jeszcze bardzo istotny element, który się włącza, to jest popęd seksualny, zmysłowość. Znowu, budowanie na popędzie seksualnym, no nic dobrego się nie zbuduje, tak jak budowanie tylko na uczuciowości. Więc mamy uczuciowość, mamy zmysłowość, mamy popęd seksualny. To są wszystko elementy składowe, ale w nich się nie wyczerpuje, bo nagle się pojawia coś zupełnie więcej. Że nie tylko części oddajemy, ale nagle możemy oddać całego człowieka. Całą osobę wręcz. Więc mamy do czynienia z darem z osoby dla osoby. No, dla nas kapłanów to jest miejsce wspólne, dlatego że my też jesteśmy tymi, którzy zostali zaproszeni do miłości i też staliśmy się darem z siebie i stąd też
no, są bardzo często słyszymy pytanie proszę ojca, czy proszę księdza, jak ksiądz odczuł powołanie? Jak ksiądz odczuł powołanie? Też sprowadzenie powołania kapłańskiego, życia kapłańskiego do odczuć, uczuć i odczuwania. Relacje małżeńskie a rodzicielstwo w małżeństwie pojawia się bycie matką, bycie ojcem.
Tak.
Kolejny temat, który chcemy dzisiaj poruszyć, gdy mówimy o pielęgnowaniu więzi.
Tak, to jest ten niezwykle istotny i najpiękniejszy moment w życiu małżonków, kiedy oni dochodząc do tego całkowitego daru z siebie, przeżywają to, co Biblia tak pięknie nazywa, stają się jednym ciałem. Opuści ojca swojego i matkę swoją i staną się jednym ciałem. I to jest ten moment, który w momencie, kiedy mamy całkowity, bezinteresowny dar z siebie, jednocześnie staje się początkiem przyjęcia daru, którym zostają obdarowani przez Twórcę, który ich zaprasza do tego, żeby stali się rodzicami. Moment, w którym małżonkowie w tej, jak to pan doktor Piotr Klimas, który jest takim w Polsce mocnym propagatorem, ale jednocześnie też i uczniem profesora Hilgersa, specjalisty od naprotechnologii, kiedyś pięknie w czasie jakiegoś spotkania powiedział, że mówiąc do par, które przeżywają swoje trudności, gdy chodzi o płodność, że dziecko nie jest wysiłkiem pracy, że dziecko rodzi się w ekstazie miłości. Ale właśnie to jest ten moment tej ekstazy, której miłości, której przedmiotem ekstazy jest to, że spotykają Boga, Stwórcę obecnego w akcie, gdzie stają się bardzo pokorni, bo nagle się okazuje, że stali się godni być współpracownikami Boga, Stwórcy. To, co Paweł VI w Humanae Vitae już w pierwszym zdaniu napisał, bardzo doniosły obowiązek, poprzez który małżonkowie stają się wolnymi i odpowiedzialnymi współpracownikami Boga, Stwórcy. Jaka jest godność miłości małżeńskiej, że stają się współpracownikami Boga, Stwórcy. Ja trochę mam pretensję, że o nas się mówi robotnicy na niwie pańskiej, a o nich się mówi współpracownicy Boga, Stwórcy.
Tak. Oczywiście. Ale to jest bardzo ciekawe zdanie, że dziecko nie jest wysiłkiem pracy. Można powiedzieć, że jest owocem współpracy małżonków z Panem Bogiem, którzy uczestniczą w tej świętości daru przekazywania życia. No a pojawia się też głośno, znowuż reklamowany, z potężnym nakładem finansowym i też z dużą dozą propagandy, moment obdarowywania rodziców dzieckiem metodą in vitro. Mhm. Mówiliśmy o antykoncepcji. Gdybyśmy mogli tutaj kilka zdań powiedzieć, no właśnie na ten temat, czy jest to droga godziwa, aby małżonkowie zostali obdarzeni, czy też, no trudno tutaj odnajdywać inne słowa, no bo obdarzeni, no czy...
Zawsze jest to Stwórca, ale jednak metody są nieetyczne, niegodziwe, niemoralne i ze wszechmiar Kościół ma bardzo jednoznaczną tutaj interpretację tego zjawiska, będąc interpretatorem prawa Bożego, bo to nie jest żaden pomysł kościelny, tak? To jest prawo Boże, które... Tutaj Paweł VI w Humanae Vitae, wspomniany przeze mnie encyklice, niezwykłej encyklice, profetycznej, ona jakby z każdym dniem zyskuje na aktualności, mówi o nierozerwalnej, podwójnej funkcji znaku zbliżeniu małżeńskim. To jest z jednej strony ten wyraz miłości, z drugiej strony możliwość płodności. I tu dochodzimy do jakiejś chyba schizofrenii światowej, w której ludzie to rozdzielają, wprowadzając antykoncepcję, mówią, chcemy tylko wyraz miłości, nie chcemy możliwości płodności. Oddzielają tę możliwość płodności, on się eliminuje z aktu. I tak żyją małżonkowie. Niestety dzisiaj w świecie coraz więcej jest takich par, które wybierają drogę antykoncepcji, bo chcą, nie wiem, jeszcze są za młodzi, a to chcą jeszcze zdobyć karierę.
Przyczyn znajdują bardzo dużo.
Tak. I są ciągle argumenty, żeby odłożyć ten moment poczęcia. Potem, kiedy się okazuje, że kobieta, której cykl jest kilka dni, w ramach cyklu kobieta jest kilka dni płodna, zostaje kompletnie rozregulowana środkami hormonalnymi i to przez wiele miesięcy czy przez szereg lat jest zepsuta, tak? Jej zdrowie jest naruszane, bo się truje, żeby zmienić jej cykl, którego nie ma być. I potem okazuje się, że to rozregulowanie jest już tak dalece, że już kobieta nie może mieć dzieci, bo jest tak kompletnie rozregulowana. Więc wtedy tak, tutaj mamy pretensje do Kościoła, że nie zgadza się na antykoncepcję, a potem pretensje do Kościoła, który się nie zgadza na to, że było teraz in vitro. Psujemy, a potem idziemy dalej w tym samym mechanizmie.
Wydaje się tym osobom, że Kościół jest ślepy i nie widzi, że w antykoncepcji chodzi o pieniądze i w in vitro też chodzi o pieniądze.
I tutaj to, co powiedzmy mocno trzeba podkreślić, że właśnie dlatego ten moment pokory dla małżonków, którzy podejmują, dzisiaj się, tak, dzisiaj dziecko, no, każdy chce mieć dziecko, no bo chce być mamą, chce być tatą, ale zapomina się o tym, że małżeństwo nie daje prawa do posiadania dziecka. Dlatego, że w małżeństwie i w rodzinie nie ma posiadania, nie można posiadać. To jest cały czas ta filozofia utylitaryzmu, tak, że się chce mieć. Nie, mówimy tak, małżonkowie mają prawo do podjęcia współżycia, Dlatego troszczymy się o tę intymność, o tę czułość, żeby właśnie tam nie było antykoncepcji, żeby tam nie było utylitaryzmu, żeby tam nie było wykorzystywania drugiej osoby. Dlatego kapłani mają obowiązek o tym mówić. My jako kapłani w Polsce ciągle mamy obowiązujące instrukcje Komisji Episkopatu Polski, czy w ogóle Episkopatu Polski, które nakazuje nam jako kapłanom w konfesjonale, gdy spowiadamy małżonkom, pytać, oczywiście z największym taktem, z największą delikatnością, ale pytać o sprawy związane właśnie z ich pożyciem małżeńskim. I tutaj małżonkowie mają prawo do podjęcia współżycia małżeńskiego, ale nie mają prawa do posiadania dziecka. Pan Bóg zazdrośnie strzeże tego momentu, w którym przekazuje ich właściwie czyni rodzicami. Oni się stają rodzicami dzięki interwencji Bożej. In vitro rozdziela wszystkie te momenty, tak? Rozdziela moment aktu małżeńskiego, dzieje się to poza aktem małżeńskim i chce decydować o tym, ile tych dzieci, kiedy te dzieci, podejmuje...
Też może już kończąc ten wątek, należałoby powiedzieć, jak bardzo Pan Bóg troszczy się o człowieka w momencie, gdy człowiek swoje rodzicielstwo niszczy przez antykoncepcję, gdy przychodzi z kolejną inicjatywą niszczenia człowieka, jego godności w akcie powstania, jakim jest in vitro, przychodzi jeden, drugi człowiek natchniony przez Pana Boga, który poznaje człowieka i powstaje naprotechnologia, która okazuje się jest odkryciem natury ludzkiej do takiego stopnia, że leczy bezpłodność, a nie tylko tak daje jest. I produkuje tak dzieci. W tych relacjach małżeńskich...
Ciekawe, jeśli ojciec pozwoli, tak. Ciekawe jest to, że naprotechnologia patrzy na problem bezpłodności jako problem pary. Tak. To nie jest kobieta, to nie jest mężczyzna, tylko to jest para. Dlatego,
czyli do tego my wraca.
Tak, cały czas. Tak? To jest owoc miłości.
Podmiotowo małżeństwo tak. traktuje, a nie przedmiotowo jedno.
Kobieta, tak? Trzeba naprawić tak. kobietę. Nie.
Tak,
Małżonkowie stają się rodzicami przy współpracy Pana Boga, a nie zepsuta kobieta czy zepsuty mężczyzna, który trzeba naprawić.
Relacje małżeńskie, a rodzicielstwo. Przejdźmy też do dzieci. Dlaczego dzieci potrzebują małżeństwa swoich rodziców? Swoich rodziców to są takie bardzo ważne elementy zawarte w pytaniu, które ksiądz stawia w przygotowaniu tak, do tej audycji.
Mamy dwa jakby tutaj modele możliwe do zrealizowania. Pierwszy to jest taki, w którym troszczymy się o relacje małżeńskie i to, co jest źródłem bezpieczeństwa dla dzieci, to jest miłość ich mamy i taty. To trochę tak symbolicznie nazywamy, że to jest takie PZU dla dziecka, kiedy dzieci mogą poczuć miłość rodziców, zobaczyć miłość rodziców, usłyszeć o tym, że się kochają, czyli to PZU poczuć, zobaczyć, usłyszeć, że to dziecko jest cały czas objęte troską rodziców, którzy są małżonkami. Małżeństwo rodziców jest źródłem bezpieczeństwa dla dziecka. W momencie, kiedy nie ma relacji między mężem i żoną, najczęściej wtedy w małżeństwie dochodzi do tego, że jest polowanie na dzieci. Znaczy mama wtedy, ponieważ nie ma relacji ze swoim mężem, tak? Relacja jest zaniedbana, leży gdzieś odłogiem, więc koniecznie chce być w relacjach, więc zaczyna pozyskiwać dzieci. Albo to robi, stając się służącą, troszczy się o te dzieci jak kokosz, wszystko za nie załatwia, jest ich służącą praktycznie. Albo je dyscyplinuje, staje się takim trochę żandarmem, wszystkiego pilnuje, jakby wymusza też to, że to jest ten szantaż emocjonalny, to ja dla ciebie tyle robię, a ty teraz do swojej matki w ten sposób się odnosisz. Z drugiej strony tata, który też nie ma relacji z mamą, to będzie kupował te relacje. Chodźcie, dzieciaki, ze mną idziemy na lody, tata ma więcej pieniędzy, tata zaprasza, z tatą jest trochę bardziej nasz szalono, tak. Więc zaczyna być rywalizacja, walka o dzieci. I wtedy dzieci mają poczucie, że to one trzymają rodziców w domu. W związku z tym jakby odpowiedzialność za utrzymanie relacji rodzinnej spoczywa na dziecku, bo to dzieci wiedzą, że są źródłem jedności swoich rodziców.
Że muszą tak manewrować między mamą i tatą, żeby nie doprowadzić do ich kłótni, do ich jakiegoś tam...
I to jest dla dziecka, to jest koszmar. Tak? Ono jest w ogóle nieprzygotowane takiej roli, żeby było źródłem jedności. Dlatego albo mamy rodzinę, to jest oczywiście śmieszne, tak? Bo rodzina jakby rodzina oparta, czy bazująca na małżeństwie, czy rodzina bazująca na dzieciach, oparta na dzieciach. Bo rodzina to muszą być dzieci, ale nie, właśnie rodzina musi bazować na małżeństwie. Małżeństwo daje poczucie bezpieczeństwa i stworzy środowisko, w którym dzieci się odpowiednio wychowują. A jeżeli rodzinę będziemy bazować na dzieciach, no to wtedy rzeczywiście obciążamy dzieci dodatkowo jeszcze czymś, do czego one nie mają łaski, są kompletnie nieprzygotowane. Dlatego znowu wracamy. Małżeństwo musi być pielęgnowane. Ten pomysł, że odłożymy sobie naszą relację małżeńską na jakiś czas, a teraz będziemy rodzicami, jest naprawdę bardzo kiepskim pomysłem. Bo potem się okazuje, że już nie ma do czego wrócić, tak? Bo już tak daleko odeszli od siebie, że już nie ma co pielęgnować, nie ma do czego wracać.
Dotknęliśmy troszeczkę tej sprawy, a mianowicie dzieci należą do rodziców tylko i wyłącznie, czy też należą właśnie do kogo?
No, to jest, jeśli idziemy od początku, budujemy to tak, jak powinno być zbudowane, no to mamy dziecko, które jest darem, dziecko, które jest powierzone rodzicom i to dziecko musi być oddane. Oddane narodowi, oddane społeczeństwu. To dziecko musi być także przygotowane, jeśli jest właśnie tak od samego początku przyjmowane jako wielki dar, to także jest przygotowane do tego, żeby samo potem stało się darem, żeby także ono potem poszło i służyło. Tak to dzięki dzieciom dzisiaj, tak? Za chwilę my, którzy już przejdziemy na emeryturę, dzięki nim, którzy będą aktywnymi pracownikami, my będziemy mieć to powiedzmy to swoje ubezpieczenie, tak? Które my wypracowujemy, ale to jest właśnie odpowiedzialność pokoleń. Pokolenie odpowiada za pokolenie. Jeśli dziecko jest przedmiotem, który się chce dla siebie, no to dziecko się nie nauczy, to znaczy być dar, nie nauczy się tego, co znaczy odpowiedzialność. No,
więc dlatego tylko też, jeżeli dziecko będzie traktowane w sposób przedmiotowy i widzieć będzie, że rodzice traktują siebie w taki sposób, ono nie będzie należeć do siebie, jak to rozumiem, nie będzie przygotowane do życia w wolności.
Tak, tak.
Bo dziecko otrzymuje życie od Pana Boga, gdy Bóg współpracuje, a rodzice współpracują z Panem Bogiem w tym dziele stwórczym i ono już jest osobą indywidualną, którą trzeba ukształtować do wolności. Wtedy właściwe ukształtowanie takiej osoby sprawia, że osoba jest odpowiedzialna za rodziców, za społeczeństwo, za naród, też za siebie i za te osoby, z którymi się spotyka.
To, co jakby to podsumowując, to, co ojciec mówi, to jest to, co Jan Paweł II, Familiaris Consortio, nazywał szkoła. Rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa. Tak, to człowieczeństwo jest o tyle bogatsze, o ile staje się właśnie przedmiotem refleksji jako daru, a nie korzyści czy utylitaryzmu.
Bardzo ciekawe to spostrzeżenie też jest, że dzieci mają prawo do małżeństwa swoich rodziców i do życia w rodzinie, gdzie mama i tata to ich rodzice, prawda? Są sytuacje kryzysowe, relacje małżeńskie w sytuacjach kryzysowych. To trzeci element naszego dzisiejszego spotkania, gdy rozmawiamy o pielęgnowaniu więzi małżeńskich i rodzinnych. Zanim wysłuchamy tej odpowiedzi, aby nasi słuchacze mogli się przygotować, zapraszam do telefonicznego udziału. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Szymczak. Telefony do studia Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 0012, zagranica 48 56 657 0013 lub 0014, ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. To numer, który należy wybrać, aby dodzwonić się do Torunia i telefony sieci w rodzinie 720 100 300 i 720 100 400. Relacje małżeńskie w sytuacjach kryzysowych. Poruszamy ten temat w oczekiwaniu na telefon naszych słuchaczy.
Kryzys jest czymś bardzo niepożądanym. Tak? No nikt nie lubi kryzysu. Z drugiej strony, jeśli tak trochę się temu spokojniej przyjrzeć, to kryzys może być niezwykłą szansą dla małżeństwa. Dlatego, że z takiego, powiedzmy, marazmu, w który mogą wpaść na zasadzie właśnie niepielęgnowane relacje, się coraz bardziej wystudzają, tak? Już nie ma tej troski, tego wzajemnego starania się, to co znowu mój ukochany papież Paweł VI w Humanae Vitae mówi, że dochodzi o analizę miłości ludzkiej, mówi, aby miłość ta w radościach i trudach codziennego życia nie tylko trwała, ale jeszcze wzrastała, tak, aby małżonkowie stawali się niejako jednym sercem, jedną duszą i razem stanowili. Razem osiągali swą ludzką doskonałość. Właśnie, że jest taki moment takiego trwania. Już nie ma tej troski, tej walki o to, żeby być piękniejszym darem, tego troszczenia się nawzajem o siebie, tego zdobywania siebie codziennie na nowo. Jest ten moment trwania, który może powodować, że no po jakimś czasie Jak dochodzi do takiego rozluźnienia, zaczyna się coś dziać. I wtedy pojawia się kryzys. I ten kryzys może być cudowną szansą dla małżeństwa, bo to jest nagle taki moment, doszliśmy do ściany, tak? I teraz coś z tym musimy zrobić. Jest oczywiście pomysł poddyktowany przez świat, okej, no to zmieńcie partnera, no ale problemy nie są gdzieś w świecie, tylko są w nas. W związku z tym zmiana partnera nie powoduje, że nie ma problemu, tylko problemy się dalej objawiają, no bo problemy są w nas, a nie w okolicznościach zewnętrznych. I tutaj taki moment spotkania kryzysu może być cudownym momentem, który sobie uświadamia, coś się dzieje, a możemy coś z tym zrobić. I tutaj no, taka analogia z życia, kiedy coś mnie boli, a? I to coraz bardziej i bardziej. No to oczywiście jest jedna metoda, zaciskam zęby i żyję z tym. Ale zdecydowanie bardziej rozsądnie jest pójść do lekarza i powiedzieć, no, odczuwam tu w tej części ciała od jakiegoś czasu. Problemy często wynikają z tego, że zbyt późno idziemy do lekarza, że zostało to zdiagnozowane trochę za późno. I wtedy jest to leczenie.
Głowa zrobiła tak duże spustoszenie,
że jest o wiele trudniej zwrócić. W związku z tym też no, tu postulujemy, że jeżeli się... Oczywiście nie wszystko jest zaraz kryzysem. Tutaj trochę panie czasem mają tendencję do trochę dramatyzowania, ale rzeczywiście no, poznajemy, że no, gdy chodzi o jakiś szacunek i akceptację swoich własnych odmienności, że tutaj coś jest nie tak. Kiedy uświadamiamy sobie, że coraz częściej wpadamy w roszczenia, a nie w dar z siebie, o czym chcę mówić jeszcze dzisiaj wieczorem ze słuchaczami Radia Maryja, właśnie o tym, czym się różni związek budowany na zharmonizowaniu egoizmów, a na darze z siebie. Więc kiedy tutaj zaczynamy wpadać w roszczenia, kiedy już nie mamy czasu dla siebie, kiedy nasz dialog i komunikacja odnosi się tylko i wyłącznie do bieżących spraw dotyczących dzieci, nie wiem, wyjazdów, imień, na które mamy pójść, a już nie ma w ogóle mówienia ze sobą o swoich przeżyciach, komunikowania o tym, co jest w naszych sercach, gdzieś tam na głębinach, no to są takie sytuacje, to są takie, no już widać, że coś jest nie tak. No to wtedy jest właśnie moment na to, żeby się udać z prośbą o pomoc, tak, do doradcy małżeńskiego, do kogoś, kto jest specjalistą w tej dziedzinie. To jest szereg takich rzeczy, które już dzisiaj się pojawiają. Jest bardzo dużo już takich inicjatyw w naszej ojczyźnie, które są bardzo ukierunkowane właśnie na konkretną pomoc w tej sytuacji.
Odbieramy pierwszy telefon w naszych rozmowach niedokończonych. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, żebym się mógł dodzwonić, bo nieraz chciałem czy różaniec, czy koronkę mówić, nie mogłem, zawsze było zajęte, a teraz się odezwaliście się. Bardzo bój zapłać. Ja mam takie właściwie...
I kto do nas telefonuje? Proszę o przedstawienie się.
Ja, Józef od Nowego Targu.
Prosimy, panie Józefie.
Ja tak z ciężkim kamieniem dźwigającym na brzuchu na żołądku, że tak mi to ciąży. To, co mam mówić, naprawdę byłem już u ojców sędziów w Krakowie na franciszkańskiej z tym moim problemem, bo chciałem się dowiedzieć, czy ja właściwie jestem zawiniony w tych rzeczach. Żona mi odeszła 7 lat temu, jestem sam. No i teraz byłem u nich i rozmawiałem z nimi i to właściwie mi jeden z tych trzech, że tak, bo byłem u nich raz w roku, to 3 lata jeździłem i się dowiadywałem i jeden mi powiedział, jak oznajmiłem mu swoje kłopoty, no to on, ja mu mówię, że ja dostałem brzuszek od pierwszego ojca, który mi kazał to wypełnić, rozpisać się w tych pytaniach, co mamy te kłopoty, no to tam pisało z tyłu, że ma być 4 świadków. Ja mu mówiłem, jak wypełniłem swoje, te opowiedziałem swoje kłopoty temu następnemu właśnie ojcu, to on mówi tak, panu, pan ma o dużo, o 2 świadków nawet, panu nie trzeba świadków, że tak powiem, bo on powiedział tak, że panu tylko potrzeba świadectwa lekarza psychiatrycznego żony, zaświadczenia psychiatrycznego żony, żeby tego miał pan na wierzchu, na tym właśnie skardze.
Panie Józefie, przepraszam, ponieważ opowiada pan historię swojego życia, tylko o co pan się ubiega, to byłoby taką sprawą, która nam wyjaśni.
I w czym możemy
pomóc? I w czym jest rzecz, ponieważ Rozmawiamy o więziach, budowaniu więzi, relacji małżeńskich i rodzinnych. Wiemy, że od 7 lat jest Pan osobą pozostawioną przez żonę. Jak długo jesteście w małżeństwie i czy Pan, tak domyślamy się, ubiega się o stwierdzenie nieważności swojego małżeństwa, czy tak?
To tak można to nazwać, można tak też pomyśleć, bo dlatego, bo ja chciałem się dowiedzieć, czy ja nie jestem czasem zawiniony w tych moich niedogodnościach życiowych i byłem u tych biskupów sędziów. No i ja tylko tyle powiem, że odeszła żona i wziąłem właściwie, ale ściągnął, znaczy to powiem to, że właściwie to jest ważna rzecz, teraz w tej chwili co chcę powiedzieć, że jak byłem u tego sędziego, to mi powiedział o tym zaświadczeniu lekarza odpowiedniego dla niej, no to byłem, pojechałem 12 kilometrów, gdzie ona mieszka, no i córka słyszała, jako była u niej, mieszka u córki swojej i mojej, i powiedziałem o tej sprawie, to nie odezwał się ani jedna, ani druga. No i ona potem, ja wyszedłem i następny raz przyszła do mnie po pieniądze, bo ja brałem jej, odbierałem z domu.
Panie Józefie, spróbujemy odpowiedzieć na pańskie pytania i wątpliwości, może że troszeczkę bardziej szerzej, ponieważ jest z nami osoba, która jest prezesem instytucji Fundacja Pomoc Rodzinie. I teraz, gdy mamy problemy małżeńskie, odeszła od nas żona, czy odszedł od nas mąż i chcemy stwierdzić, poznać, czy przyczyny są w nas, na ile myśmy zawinili. Tutaj słyszymy, że pan Józef udał się bezpośrednio do sądu biskupiego, gdzie chciał sądownie te sprawy jakoś rozwiązać. Oczywiście tam znajdzie pomocną dłoń, ale czy tylko w sądzie biskupi możemy szukać pomocy w wyjaśnieniu przyczyn zaistniałej sytuacji? Chociaż już wiemy, że no, gdy żona odeszła, to jest to, o czym mówiliśmy. Zaciskało się zęby przez szereg lat, albo oczy były zamknięte na wiele problemów, gdy można było to wcześniej zdiagnozować i zacząć wychodzić, drogę wychodzenia z problemu.
Tak, sąd biskupi jest rzeczywiście taką instytucją, która jest powołana do tego, żeby orzekać, czy to małżeństwo w momencie zawierania spełniało wszystkie cechy, wszystkie elementy małżeństwa sakramentalnego. Ale na pewno nie jest tą instytucją, do której idziemy, żeby rozwiązywać swoje problemy małżeńskie. Tak? To jest ten moment ostatni, to jest ten moment stwierdzenia. Skoro się rozpadliśmy, to czy zadajmy sobie pytanie, czy to czy kiedykolwiek było ważne. Ale też nie należy używać tego urzędu do wyjaśniania spraw dotyczących tego, czy to było ważne, czy nie było ważne. Generalnie tak czy inaczej obowiązuje nas przysięga małżeńska. Prawo kanoniczne mówi o tym, że małżeństwo cieszy się tak zwanym przywilejem prawnym. To znaczy, dopóki nie zostanie stwierdzone przez autorytatywną władzę kościelną, że rzeczywiście nie było, to cały czas patrzymy na to małżeństwo jako na to, że było.
I że jest.
W związku z tym zdarza się rzeczywiście, że no niestety związek się rozpada. No to z naszej strony pozostaje wierność, bo oczywiście jest to znoszenie.
Troska o współmałżonka.
Tak, pozostaje modlitwa, pozostaje troska o tamtą osobę, pozostaje troska o dzieci. Czasem ona jest uniemożliwiona, czasem druga strona się bardzo zamyka, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dalej chronić tę osobę, jeśli to jest w wyniku pokuszenia, jest to w wyniku kryzysu. No to można szukać w sobie przyczyn, co ja z takiego zrobiłem, w czym ja zawiniłem. I tutaj nie tyle sąd, ile dobry doradca małżeński, czyli ktoś, do kogo mogę pójść i zapytać się, no, co mogę zrobić, co mogę przepracować w sobie, żeby uchronić, jeśli już nie mogę uratować swojego małżeństwa, to mogę poprzez swoją postawę, poprzez moją szlachetność, prawość, odpowiedzialność, mogę chronić nasze dzieci, którym mogę przekazać wzór męża, czy też żony, bo to różnie bywa, kogoś, kto pozostał wierny, kto nigdy nie wypowiedział złego słowa, kto chroni godność tej drugiej osoby w swoim sposobie mówienia o tej osobie i pozostaje wierny.
Bo chociaż stwierdzenie nieważności małżeństwa stwierdzi, że to małżeństwo było zawarte w sposób nieważny, to jednak nie cofnie tych wszystkich relacji małżeńskich i rodzicielskich, i rodzinnych, które były w czasie trwania tego, co zostało stwierdzone, że nie było małżeństwem, ale jednak te relacje pozostały.
Są dzieci, tak?
I są dzieci, i są wzajemne bycie ze sobą. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto
do nas telefon? Irena ze Śląska.
Prosimy, pani Irena.
Witam księdza, witam ojca. Temat dzisiejszy jest relacje w małżeństwie i w rodzinie. Czy ja chciałam się, żeby ksiądz odpowiedział mi na to pytanie. Czy relacje są dobre w rodzinie, jeżeli synowa dosłownie szuje swoje dzieci na teściową, na matkę syna?
Dziękujemy pani Reno. Oddajemy głos tutaj księdzu Jarosławowi. A czy dobrze jest, gdy na kogokolwiek szczuje swoje dzieci?
Tak, znaczy znowu mamy tutaj do czynienia prawdopodobnie z sytuacją, kiedy zaszło gdzieś jakieś nieporozumienie. Mamy gdzieś jakąś sytuację, która... To są rzeczy, które objawiają, że coś jest gdzieś tam na rzeczy. Czasem bardzo trudno jest po jednej rozmowie dojść, gdzie jest istota problemu. Oczywiście, że zawsze pierwsza zasada jest, powinniśmy szanować siebie nawzajem. Jakby szacunek jest takim pierwszym momentem oddania drugiemu człowiekowi czy uznania prawdy o tym drugim człowieku, który jest zawsze godny miłości, zawsze jest godny szacunku. Więc tego typu sytuacje, w których następują konflikty pomiędzy synowymi a teściowymi, czy zięciami a teściami, różnie bywa. Pokazują tutaj, że coś wymaga przepracowania, że to jest sytuacja, w której bardzo trudno samemu orzekać o swojej nieposzlakowanej opinii, też o swojej takiej niewinności. Lepiej jest znowu poprosić kogoś, kto by mógł spotkać się, przeanalizować z jednej strony, z drugiej strony i poszukać jakiegoś, coś w rodzaju mediacji, tak? Poszukania, gdzie jest ten problem, który należy rozwiązać, należy przepracować. Oczywiście, że zawsze będziemy mówili, nie jest to metoda napięcia, konflikty, konfliktowanie. Tego typu działania nigdy nic dobrego
zawsze
nie przyniosą.
Zawsze rodzą się takie pytania, czy bezpodstawnie jest, tak tu pani użyła takiego słowa, bardzo negatywnego, ale czasem te relacje to nie tylko, że ktoś mówi źle o drugiej osobie, ale czasem jest tak, że ta druga strona daje też podstawy ku temu poprzez swoje zachowanie, poprzez swoje relacje i bardzo często jest to, o czym ksiądz mówi, wręcz konieczne, żeby osoba trzecia, która jest autorytetem dla jednej i drugiej strony, bezstronna powiedziała, ty dajesz powody, a ty też odpłacasz pięknym za nadobne, bo wiemy, że wzajemne oskarżanie się, czy też prowokowanie do sytuacji konfliktowych nikomu jeszcze na dobre nie wyszło i zawsze znowu prowadzi do tego, że dzieci stają się tym powiedzmy elementem jednoczącym, tą rzeczywistością wykorzystywaną, znowu są między młotem a kowadłem, to o czym mówiliśmy w relacjach między rodzicami, gdy jedno
nie ma, dzieci odchodzą, a nie pozostała relacja, tak? Nie wiem, co ze sobą zrobić. W związku z tym jedyna troska to jest trzymania się tej relacji, która była, czyli z dziećmi. Starożytni mówili, że dobre płoty czynią dobrych sąsiadów, że kiedy są jasno określone granice, to wtedy się bardzo dobrze układy sąsiedzkie dokonują. Kiedy nie ma granicy, jest nie wiadomo, co jest gdzie, co jest czyje, to wtedy jest zamieszanie.
Można porozbijać swoje garnki albo potargać swoje koszule, prawda?
Tak, ale jest płot, jest jasna granica. I teraz czasem jest tak, że właśnie jeśli nie było mocnej relacji z mężem, to się kurczowo trzymamy relacji z dzieckiem. Wtedy każda osoba, która przyjdzie, go zabierze, no jest zagrożeniem. Pamiętam kiedyś taką kobietę, która spotkała mamę kleryka, który już był 5. czy 6. rok, jakoś tak już tuż przed święceniami. No i sąsiadka mówi do sąsiadki, ale pani to musi być szczęśliwa, no z racji tego, że synek za chwilę będzie księdzem. Na co tamta pani mówi, no tak, rzeczywiście, jestem bardzo szczęśliwa. I nagle ta druga sąsiadka jak daje powód, do którego, co ona traktuje za taki ten moment wielkiego szczęścia, mówi, no żadna go nie weźmie. A ona była mamą jednego syna. Relacja ich małżeńska była bardzo taka już, no byli, ale tam już się nic nie działo między nimi. To już tak leżało odłogiem. I właściwie jedyna relacja to była z tym synkiem. No bo już cała miłość przerzucona na niego. Nagle pojawiła się jakaś obca kobieta, która go przyszła i wyrwała go z domu. Więc tutaj przyczyny tego mogą być najróżniejsze, tak? Być może ta pani, która do nas zadzwoniła, no jest odbiorczynią czegoś, czego w ogóle nie dała powodu, ale to może być jeszcze coś nieprzepracowanego przez jej synową z jej historii rodzinnej, kiedy ona też nie potrafi się w tej sytuacji odnaleźć. No, trzeba tutaj ogromnego taktu, ogromnego szacunku i dużej cierpliwości. Tak? To są rzeczy, które trzeba raczej brać tak raczej na siebie, żeby je przepracować, niż obciążać drugą osobę. My możemy więcej, skoro to lepiej widzimy.
W oczekiwaniu na kolejny telefon otrzymaliśmy materiał od księdza doktora Jarosława Szymczaka, naszego gościa dzisiejszego. Konferencję dla dorosłych w ramach działalności Fundacji Pomoc Rodzinie. I bardzo ciekawa rzeczywistość, realizacja szkoleń i rekolekcji z zakresu relacji małżeńskich i rodzinnych, ale też realizacja szkoleń i rekolekcji z zakresu relacji narzeczeńskich. I trzecia, nad którą się zatrzymałem, realizacja szkoleń i rekolekcji z zakresu relacji przednarzeczeńskich, czyli w takim, można powiedzieć, nie tylko narzeczeńskim, małżeńskim, rodzicielsko-rodzinnym, ale nade wszystko też już sięgnięcie dużo, dużo wcześniej do tych relacji przednarzeczeńskich. Czy możemy troszeczkę więcej usłyszeć o tych programach?
Tak, ten ostatni program, ten przednarzeczeński, to jest program, który jest właściwie w głównej mierze konstruowany przez naszych studentów. Tu się też ojcu od razu pochwalę, bo mamy taki wielki moment dla nas w Instytucie Studiów nad Rodziną, dlatego że otrzymaliśmy ze Stolicy Apostolskiej jakiś wyraz uznania dla naszej od 1975 roku takiej wiernej służby małżeństwu i rodzinie. I Stolica Apostolska udzieliła nam pozwolenia, byśmy stali się nie Instytutem Studiów nad Rodziną, a Wydziałem Studiów nad Rodziną. Także będziemy, mamy nadzieję, że to wszystkie te formalności się uda zrealizować i że już od nowego roku akademickiego będziemy funkcjonowali jako Wydział Studiów nad Rodziną. Takie jest miejsce wyjątkowe, gdzie studenci otrzymują tytuł licencjat na kierunku nauki o rodzinie albo magister nauk o rodzinie w tym studiach drugiego stopnia. Ponieważ grupa studentów postanowiła, stworzyła program pod kierunkiem jednego z wykładowców, którym docierają do swoich rówieśników, trochę młodszych, licealistów czy gimnazjalistów nawet, ale głównie studentów, chociaż nie tylko, studenci, licealiści, gimnazjaliści, z takim programem identyfikacji miłości. Czym miłość jest? Pomóc dzisiejszej młodzieży, która jest zalewana informacją, że to jest uczucie, albo że to jest kwestia popędu, albo że to jest jeszcze nie wiadomo co. Pomóc im przejść, przepracować, co to jest miłość, zachwycić się miłością. I to zupełnie inaczej potem ich sytuuje w momencie, kiedy oni poznają chłopca, poznają dziewczynę. Zupełnie inaczej podchodzą do tej relacji. Nagle to ma ręce i nogi, tak? Nagle wiadomo, o co w tej relacji chodzi. To jest to, co mówiliśmy, to poznanie siebie. Co ja wnoszę, tak? To jest ta świadomość tego, jak ja się mogę pięknie przygotować do małżeństwa dzisiaj, właśnie pracując nad sobą. To jest moja osobista praca. I potem zaczyna się ten program narzeczeński, który jest takim dosyć dużym. Myśmy próbowali ożenić, czy połączyć ogień i wodę. Nasze nowe instrukcje Episkopatu Polski mówią o tym, że ten cykl katechet przedmałżeński powinien trwać 10 tygodni. No, bardzo niechętnie się przyjmuje takie kursy weekendowe, że w sobotę się spotkali 12 godzin, już dostają certyfikat, że są gotowi do małżeństwa. Ale z drugiej strony istniejemy w społeczeństwie, w tym nowym, współczesnym, tak, z tymi wymogami, gdzie przyjeżdżanie przez 10 tygodni do parafii, kiedy on jest menadżerem, kiedy on pracuje w terenie, no i przyjeżdżanie w środku tygodnia na kurs jest czasem zupełnie nierealne.
A może internetowy?
Byśmy wymyślili to trochę inaczej, chociaż ojciec ma rację. Wymyślili to w ten sposób, że robimy weekendowe spotkanie, piątek wieczór, sobota, niedziela. Przez 10 tygodni mamy z nimi kontakt internetowy, przesyłamy co 2 tygodnie zadanie dla narzeczonego, dla narzeczonej, którego muszą przysłać sprawozdanie, więc 10 tygodni jest praca. W tym czasie mają 3 spotkania z doradcą małżeńskim, których uczą się także o swojej płodności, jakim jest darem od Pana Boga. I kończy się to jeszcze dniem skupienia, czyli mamy 10 tygodni, tyle ile ma być, ale realizowane właśnie nowocześnie, czyli internetowo i w formie weekendowego spotkania. I rzeczywiście docieramy do ludzi, do których trudno byłoby dotrzeć tak z poziomu parafii. Mieliśmy na tych naszych kursach przedmałżeńskich na przykład pary z 3 dzieci. Mieliśmy pary, które żyły ze sobą ileś tam lat i w którymś momencie coś do nich przemówiło i nagle postanowili, nie, to trzeba skończyć. Więc docieramy do ludzi, którzy tak na kontakt z parafią przy tych swoich właśnie takich zaszłościach trochę się tego wstydzą i nie bardzo chcą się pojawić na normalnym kursie. Albo nie mają możliwości z racji swojej pracy. I okazuje się, że właśnie trafiając na taki kurs długi, bardzo indywidualnie prowadzony, bo to jest grupka 5 par narzeczeńskich i 1 para małżeńska, która się nimi opiekuje. Ktoś konsekrowany z naszego Instytutu Świętej Rodziny, który także towarzyszy. I okazuje się, że te 10 tygodni wspólnej pracy powoduje, że ci ludzie nagle odkrywają rzeczy, których wcześniej w ogóle nie odkryli. Nawet ludzie, którzy żyli ze sobą przez wiele lat, nagle odkrywają, co to znaczy zaprosić Pana Boga do swojego małżeństwa. I tutaj również trochę się już nasz czas kończy. Tak,
jeszcze mamy jeden telefon i będziemy prosić o namiary, jak można Was znaleźć dla tych, którzy nas słuchają i być może usłyszeli, że jest to możliwość uregulowania dotychczasowego swojego życia na styl małżeński, czyli tak zwanych wolnych związków, żeby one były już tymi związkami małżeńskimi i, tak jak to ksiądz przed chwileczką powiedział, związkami po Bożemu. Prosimy bardzo, ostatni telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie wszystkich w studio. Kłania się Ligia z Górek.
Prosimy.
I ja chciałabym swoje obserwacje, jakie poczyniłam w ciągu mojego, już trochę długiego życia, przekazać. I z drugiej strony byłabym bardzo wdzięczna za odniesienie się do tych moich doświadczeń, czy rzeczywiście to, co zaobserwowałam, jest prawdą. Jestem osobą, która ma wykształcenie pedagogiczne i interesuję się bardzo, choćby z racji mojej pracy, uczę tańca, więc bardzo się interesuję różnicami pomiędzy kobietami i mężczyznami, bo z tych różnic muszę potem stworzyć jakąś harmonijną całość, prawda? Muszę poukładać w jakimś porządku, żeby cel, jakim jest wspólny taniec, został osiągnięty. To bardzo przypomina małżeństwo. Tym bardziej, że bardzo często przychodzą do mnie pary, które przygotowują się do zawarcia sakramentu małżeństwa. I najczęściej bywa tak, że przychodzi do mnie para i zawsze wykazuje jakieś trudności, że są. I moim celem jest zdiagnozowanie, gdzie te trudności są. I najczęściej one znajduje je w różnicach między kobietą a mężczyzną, to znaczy kobieta próbuje ustawić mężczyznę, którego kocha z pewnością, ale próbuje ustawić na swoje kopyto. Tak samo mężczyzna próbuje ustawić kobietę na swój wzór, nie rozumieją różnic i jakby z pobłażaniem lub też nawet, nie mogę powiedzieć, że szydzą, ale coś w tym rodzaju zdarza się bardzo często, że nie traktują tych różnic jako podstawowe, tylko coś, co właściwie należałoby zmienić u drugiej strony. I oni najczęściej nie zdają sobie z tego sprawy, że właśnie te różnice, które są zakodowane przez naszego Stwórcę, one są podstawowe i one tworzą fundament który jest bardzo istotny i on jedynie jest spoisty w tym przypadku, kiedy dochodzi do wzajemnej współpracy. Jedno drugiemu pomaga we wzroście, a nie, że tępi, czy też w jakiś sposób ustawia, że ma być tak, jak ja chcę, bo ja tak myślę, więc ty też powinnaś tak myśleć, czy też ja postępuję tak, więc ty też tak powinieneś, bo inaczej będzie źle. Tu chodzi o wypracowanie nowej jakości wspólnej i o, tak jak w tańcu, o jakości tańca decyduje wyłącznie mężczyzna. To ta wyłączność, to znaczy jego poziom, prawda? To on ten poziom jest w stanie osiągnąć tylko poprzez głębokie zaufanie partnerki do niego. I czyli jest też coś z jej strony, prawda? Ona mu ufa, więc on się bardzo stara. Tak się stara, że przekracza aktywnością swoje ograniczenia i więcej osiąga w swoim rozwoju, niż ona by nieraz zamarzyła. Ale wtedy, kiedy ona mu zaufa. No więc w oparciu o te moje obserwacje, z reguły jak się spotykam z taką parą taneczną, warunkuję, żeby oni przyszli do mnie tylko w ten sposób, że podejmuję się pracy, jeżeli oni wysłuchają 1,5-godzinnego wykładu, który jest gratis, na temat różnic kobiety-mężczyzny. Dopiero jak się dowiadują, w czym, na czym to polega, bo to oczywiście nie chodzi o fizyczne różnice, tylko chodzi o coś głębszego, prawda? I dopiero wtedy, jak im wyjdzie, bo okazuje się, że potem taniec przepięknie wychodzi, to te problemy zostają usunięte, a różnice się utrwalają między nimi. To jest najlepsze.
No, bardzo ciekawe spostrzeżenie. Uformować z różnic.
Tak.
Pierwszym naszym, znaczy drugim tematem, który podejmujemy w programie Ja plus Ty, czyli my, po pierwszym, który mówi o idealistycznych wizjach, a rzeczywistości, to jest to, co Pani zwróciła uwagę, to jest następny temat, to jest szacunek i akceptacja odmienności. Pokazujemy, że Pan Bóg stworzył kobietę inaczej niż mężczyznę i mężczyznę inaczej niż kobietę, po to, żeby z tej odmienności, przy ogromnym szacunku dla tej i akceptacji tej odmienności, zbudować coś komplementarnego. I bardzo dziękuję Pani za ten telefon. Rzeczywiście ja chętnie korzystam w momencie swojej pracy doradczej, swojej pracy z małżeństwami, właśnie wysyłając ich na dobry kurs tańca. Rzeczywiście taniec, który wymaga pewnej dyscypliny, tak jak Pani powiedziała, mężczyzna prowadzi, ale kobieta jest istotnym elementem tego tańca, bo ona poprzez zaufanie jemu, ona także tworzy ten taniec, pozwalając, by on prowadził. Dzięki temu on staje się bardziej mężczyzną, ona dzięki temu staje się bardziej kobietą. Nic to nie odbiera ich odmiennością, wręcz przeciwnie, pokazuje jeszcze piękniej. Także jest tak, zresztą był taki piękny film Zatańcz ze mną, który też mówił o małżeństwie, które wyszło z jakiegoś tam kryzysu właśnie dzięki temu, że była dobra nauczycielka tańca i że on zmienił siebie.
Pozdrawiamy gorąco panią Lidię i Górki Wielkie i życzymy więcej takich inicjatyw, tak, osób, które z różnic potrafią uformować i zbudować pięknie tańczącą parę. I też życzymy wszystkim, aby z różnic, które są między mężczyzną a kobietą, dla wzajemnego uzupełniania się, tworzyły się piękne relacje małżeńskie i rodzinne. Na zakończenie, gdzie możemy szukać i w jaki sposób?
Tak, to dzisiaj internet jest takim dobrym źródłem informacji, więc wszystkie informacje dotyczące Instytutu, zwłaszcza dla tych, którzy chcieliby mieć tytuł w przyszłości magister nauk o rodzinie i umieć właśnie pięknie prowadzić małżeństwa, być doradcą, to jest Instytut Studiów nad Rodziną. A gdy chodzi o te nasze programy, to jest adres internetowy jest warsztaty@fpr, to jest skrót od Fundacji Pomoc Rodzinie fpr.pl i tam służymy już wyczerpująco wszystkimi informacjami o terminach, o tym, co robimy, jak to wygląda.
Czy też istnieje strona internetowa FPR?
Istnieje, ale to są już dinozaury, także, ale jest tak, że jak piszemy Fundacja Pomoc Rodzinie, to się pojawi także nasza strona internetowa.
Bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze spotkania. Pozdrowienia dla małżeństw i rodzin, czy dla kogoś jeszcze wyjątkowego?
Znaczy jest na pewno nasza wspólnota, tak, Instytut Świętej Rodziny w Łomiankach, który my razem realizujemy ten program, tak? Jesteśmy oczywiście całym zespołem, czy realizujemy to w formie rekolekcji, czy też w formie takich weekendowych, no to jest nasze dzieło. Fundacja jakoś to firmuje, ale to jest wielki owoc wspólnej modlitwy, wspólnej pracy. Także małżeństwa i rodziny i moich najbliższych ze wspólnoty.
Bardzo gorąco dziękuję. Naszym i Państwa gościem był ksiądz dr Jarosław Szymczak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Zaraz, ja.